Nie śpimy, zwiedzamy z Radiem Gdańsk. Włodzimierz Szaszkiewicz, dzień dobry, witam. A w studio ci, którzy wolą wyższą temperaturę? Chyba nie do końca. Autorzy akacjowego bloga Małgosia i Piotr Piotrowski. Dzień dobry.
Dzień witam. Dobry.
Dzień dobry.
Pięknie. A będziemy rozmawiali o kraju, który jest no, zdecydowanie suchszy niż nawet ta wiosna w Polsce, prawda?
Tak.
I cieplejszy.
I cieplejszy, i to jest taki kraj, który pozornie wydaje się cieplejszy, no bo jest krajem afrykańskim, ale jednak wysokość nad poziomem morza też warunkuje, że te temperatury tam są
znośne.
Znośne, czasem nawet chłodne, czasem są upalne, to zależy od miejsca.
Wiesz, to zależy, gdzie się pojawisz, bo jeżeli pojawisz się na wysokościach rzędu 4000 metrów, to tam bez polara, czasami ciepłej kurtki, i ewentualnie jakieś czapki, niespecjalnie przeżyjesz. Natomiast jak zjedziesz w okolice doliny, no to niestety wtedy zaczyna się piekło.
Bo dlaczego ja was zaprosiłem? Pomyślałem sobie, jest długi weekend, wszyscy wyjeżdżają gdzieś tam na Kaszuby albo w Polskę, prawda? Może nawet gdzieś dalej. Ale pomyślałem, wyjechałbym tam, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie ma stonki, gdzie nie ma kolejek, wiecie, gdzie nie trzeba stać po tą rybę i po te frytki niedopieczone. No to dlaczego nie Etiopia? Na bogato. I nagle sprawdziłem, ile kosztuje ten bilet do Addis Abeby. 2000. Trochę drogo, ale może dałbym radę, prawda? No takie szybkie myślenie po prostu włączyłem, bo w ten sposób czasami myślimy o podróżach, o wyjazdach. Mamy wolne, co by tu z tym czasem zrobić. Sprawdzamy, jakie mamy zasoby gotówki, prawda? I sprawdzamy, jakie mamy wyobrażenia i marzenia o innym świecie. A ja pamiętam taki jeden obrazek z Etiopii. Kościoła. Kościoła zanurzonego w ziemi. I cały czas chodzi mi po głowie, żeby coś takiego zobaczyć. I dałbym nawet duże pieniądze, żeby to zobaczyć.
Rzeczywiście kościoły w Etiopii są niesamowite. My co prawda tą rundę taką turystyczną dotyczącą kościołów pominęliśmy, bo żeby to zobaczyć trzeba pojechać daleko na północ. Natomiast przy okazji naszej podróży, która była przede wszystkim na północ, na południe, przepraszam, Addis Abeby, odwiedziliśmy jeden z takich kościółków mało komercyjnych, który nazywał się Adadi Mariam, do którego może wejść w zasadzie każdy z ulicy.
Ale trzeba zdjąć buty.
Oczywiście, jak najbardziej.
To jest dziwne i to też kościół wykuty w skale, prawda?
Kościół wykuty w skale lata temu. To jest taki monolit.
W XII wieku był z pewnością istniejącym kościołem, to tyle wiemy, także to już jest czas.
To ja mam zaczepić ten jeden obrazek właśnie, takiego kościoła umieszczonego, nie wiem, w rowie, w ziemi, tak. Bo tam tak się w dziwny sposób buduje, tak? Że najpierw się jakby wykopywało jamę i tam potem stawiało świątynię. Mój drugi obrazek
Nie stawiało. Nie, wykuwało się w tej skale. Tak. On jest wykuty w takim monolicie.
To jest jeden obrazek. Drugi obrazek z Etiopii, to mam taki w głowie, to są piękni ludzie.
Tak, no ludzie rzeczywiście w Etiopii, ale też ludzie są bardzo różni. To nie jest tak, że... Znaczy, taki wizerunek Etiopczyka mi osobiście kojarzy się z smukłymi, wysokimi postaciami, z takimi śniadymi twarzami, ludzie o pięknych rysach. I gdzieś tam bym to kojarzyła na przykład z lekkoatletami, z biegaczami, z maratończykami. Natomiast ludzie są bardzo różni w Etiopii. Dopiero jak pojechaliśmy...
Ktoś mi kiedyś opowiadał, że oni mają taką wyjątkową miedzianą skórę.
Tak, ale jeżeli pojedziemy na południe Etiopii, to już jest czarna Afryka. Czyli to są zupełnie inaczej wyglądający ludzie. Etiopia jest zlepkiem. Myśmy to dopiero dostrzegli, będąc tam, takim zlepkiem ludzi bardzo różnych jakby takich, o różnym pochodzeniu, z różnych grup etnicznych. I dopiero jak się podróżuje po Etiopii, to doskonale widać.
Podam taki przykład. Byliśmy w Dolinie Omo. Jest tam takie plemię, które nazywa się Dasanech, zupełnie na południu, pod granicą z Kenią, w okolicach jeziora Turkana. I wyobraź sobie, że ci ludzie dowiedzieli się o tym, że są częścią Etiopii bodaj 10 lat po tym, jak zostali włączeni do Etiopii. Także to jest niesamowite uczucie, że to jest rzeczywiście zlepek różnych nacji, plemion, które w sposób de facto sztuczny zostały połączone w jedną narodowość.
I trzecią myśl Etiopii, jaką mam w głowie, taki rodzaj mojego wyobrażenia, to to, że to jest ten kraj, który wędruje. To znaczy, że ta Afryka oddala się, gdybyśmy spojrzeli na mapę, tak, to ona płynie sobie gdzieś tam na zachód, na południowy zachód i tam jest ten ryw, tak, jest ten wielki uskok tektoniczny, tak, który cały czas działa. Bo my myślimy, że świat to jest coś takiego bardzo, bardzo stałego, a te kontynenty wolno, bo wolno, ale jednak sobie płyną i że to wszystko działa i funkcjonuje.
Tak, jest w ruchu, przez nas niedostrzegalnym na pewno gołym okiem. Ale geolodzy z pewnością mogliby temat mocno rozwinąć i ten wielki rów afrykański, on się ciągnie od południa, od Mozambiku, a aż po Bliski Wschód, a właśnie przechodzi przez środek Etiopii. U nas na blogu jest takie, myśmy wpięli takie zdjęcie satelitarne Etiopii. Mhm. Jak się patrzy z góry, to jest tak jakby motyl, który rozłożył skrzydła, a ten jego odwłok to jest właśnie Dolina Ryftowa.
No to mnie właśnie w jakiś sposób fascynuje i pobudza moją wyobraźnię, jeżeli chodzi o Etiopię. Bo jak sobie pomyślę, na przykład, że Ameryka oddala się od Europy, chyba tak to jest, że co roku o metr. To budzi moje ogromne zdziwienie. Tak. Wy też macie tego rodzaju pasję i tego rodzaju zdziwienie?
Tak, mamy takie zdziwienia. Tak.
Chociaż wy do Etiopii to przede wszystkim polecieliście dla zwierząt, dla ptaków.
Tak. Ptaki nas fascynują i rzeczywiście Etiopia jest taką ostoją. Ptaków jest tych gatunków koło 860 tam.
Pamiętaj teraz,
sporo jest gatunków endemicznych, tylko występujących w rogu Afryki. A z nas się zrobili ogromni ptasiarze i to tak nas po prostu ten zew natury tam wezwał. Ale nie tylko ptaki, nie tylko. Tam też są inne ciekawe zwierzęta.
Również endemiczne.
Chociaż w waszym wypadku to przede wszystkim ptaki, to już nie jest inny hobby, to już jest nauk, przyznajmy.
Tak, nie wyleczamy, tak?
Oni mają, proszę państwa, nasi goście jeszcze inny nauk, nałogowo gotują i pięknie gotują, tak, to przede wszystkim Małgosia czy Piotr?
Oboje.
I w studio, proszę państwa, jest z nami prezent. Przyszedł razem z nimi chleb specjalny. Pięknie wstążką przestrojony. Mogę otworzyć?
Tak,
jasne.
Spróbować też mogę? A chleb to trzeba uciąć czy oderwać?
Jak sobie życzę.
Świeże pieczenie? Bo wy tu już znacie, a ja spróbuję, tak. Jeżeli mogę prosić. Dobry żytni jakiś, tak?
Tak, żytni na zakwasie, 100% żytni chleb.
To jeżeli pozwolicie, trochę z pełną buzią, dobrze? Dzisiaj o Etiopii będziemy rozmawiali. To raz, o kulinariach to dwa i nie wiem o czym tam jeszcze. Małgorzata Piotrowscy, czyli autorzy bloga Akacjowego. Akacjowy blog, którzy niedawno, to już było jakieś 3 miesiące temu, byli w Etiopii, 2 miesiące, jakoś tak, prawda?
Byliśmy na przełomie listopada i grudnia, niecały miesiąc. Pod koniec listopada wyjechaliśmy.
To taki fajny okres w Etiopii, bo jest już po porze deszczowej. Wszystko jest zielone, a jednocześnie pogoda jest w miarę umiarkowana. Deszcze nie padają, błękitne niebo jest prawie codziennie. Fajnie.
A może o Szkocji jeszcze porozmawiamy, bo właśnie wróciliście też ze Szkocji, tak? 2 dni temu jakoś, tak? Czy 3 dni temu?
Tak, i już pakujemy walizki do Australii.
Aha. Małgorzata Piotrowscy. Jakie państwo mają wyobrażenie na temat Etiopii? Jakie pytania chcieliby zadać? Bo ja mam kilka, jak polecieć, tak? Jak znaleźć ten samolot, to po pierwsze, czy tam potrzebne są jakieś wizy, czy niepotrzebne? Jak to wszystko zorganizować? Bo myślę sobie Etiopia, kraj afrykański, może i suchy, ale może tam jest też dużo robaków. Jak tego uniknąć? 603-06-06-06. W poczcie SMS-owej państwo pytają, czy dziś można odebrać na recepcji radiowej bilety na meczyk. Proszę bardzo, zapraszamy. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. A w studionny goście Małgorzata Piotrowscy, autorzy bloga Podróżnicy, autorzy bloga Akacjowego, Akacjowy blog. Rozmawiamy o Etiopii. Na początku powiedziałem, że sprawdzałem, ile kosztują bilety do Addis Abeby. To tak na dzisiejszy dzień to 2 tysiące z jakimś małym haczykiem, ale to chyba, Piotrze, można załatwić jakoś taniej, prawda?
Tak, jeżeli wcześniej się popatrzy, poszpera po internecie, jeżeli ktoś niekoniecznie jest zmotywowany do tego, żeby lecieć z lotniska znajdującego się 10 km od jego miejsca zamieszkania, ale na przykład może pojechać
z Warszawy, z Berlina?
Czy to do Warszawy, czy to do Berlina, to zdarzają się okazje. No, my za nasz bilet płaciliśmy około 1400 zł.
Czyli bardzo znośnie.
Czyli bardzo znośnie. Oczywiście
w obie strony.
Tak, oczywiście. Oczywiście są dużo lepsze okazje. Natomiast no, te bilety trzeba
poszukać
trochę wcześniej.
Taką podróż być może nawet przemyśleć tak wcześniej.
Zdecydowanie.
Czy do Etiopii można polecieć tak w nieznane, rzucić się na głęboką wodę? Zobaczymy, jak będzie.
Czasami to jest takie moje marzenie, żeby rzeczywiście wykonać podróż
bez planu?
Zupełnie spontanicznie. Kiedyś sam wybrałem się w ten sposób do RPA, gdzie bodaj na 7 dni przed wylotem zabukowałem bilet, jeszcze SMS-owałem do swojego szefa, że mnie przez następny miesiąc nie będzie, z lekkim stresem.
A to była podróż na miesiąc?
A to była podróż prawie na miesiąc, tak. Natomiast Etiopia, raczej odradzałbym tego typu spontaniczną podróż, bo jadąc do Etiopii, jeżeli ktoś nie ma zbyt dużo czasu, no to trzeba się do tego przygotować dobrze. Chociażby poprzez zabukowanie odpowiedniego środka transportu, na przykład samochodu z kierowcą, czy też zabukowanie hoteli, czy też hosteli, których w niektórych miejscach właśnie tych ptasich, czy chociażby na przykład w górach Bail czy Simen jest niewiele.
Rozumiem, że w Addis Abebie hotel dostaniemy od ręki.
Bez problemów,
tak?
Bez problemów.
Ale w innych miejscowościach to może być różnie. Wszystko zależy też od pory roku.
Wszystko zależy od pory roku i jeżeli wybieramy taką znośną dla nas, tak jak opowiadałem o tym, że jesteśmy już po porze deszczowej, kiedy zaczyna się sezon turystyczny, chociaż ten sezon turystyczny w Etiopii zupełnie inaczej wygląda niż na przykład na południu Europy. Tam w wielu miejscach jest po prostu pusto, ale mimo wszystko ze względu właśnie na tą mniejszą dostępność miejsc noclegowych, zwłaszcza w pustych miejscach, takich jak wspominałem o górach Bail, gdzie w zasadzie są 2-3 miejsca noclegowe, no to trzeba się obrócić za tym trochę wcześniej.
I na transport publiczny raczej nie powinniśmy liczyć, tak?
Wiesz co, jeżeli ktoś ma dużo czasu, to wówczas może zaplanować sobie kilkumiesięczną nawet podróż po Etiopii i przemieszczać się autobusami, które jeżdżą na zasadzie, kiedy wypełni się cały autobus, to on ruszy. Natomiast jeżeli ktoś chciałby taką podróż kontynuować gdzieś w okolicach właśnie Doliny Omo, gdzie są plemiona, do których dostęp bez lokalnego przewodnika jest w zasadzie niemożliwy.
Już rozumiem, że na Etiopię trzeba mieć jakiś plan, trzeba mieć jakieś wyobrażenie o Etiopii, troszeczkę o niej poczytać, tak?
Zdecydowanie tak.
Przygotować się na to, co chcemy zobaczyć, żeby wiedzieć też na że to jest jakaś wartość, prawda? Bo za tą wartością idzie historia. Albo ta historia tworzy wartość tego miejsca, czy tego, co oglądamy.
Etiopia to są ludzie. Mhm. Etiopia to są zwierzęta, to są ptaki. To jest wreszcie historia. To jest natura. Także w zależności od tego, kto jest czym zainteresowany, to może wybrać.
Krótkie pytanie, jeżeli chodzi jeszcze o formalności wyjazdowe. Wizy i pieniądze.
Wizy. Wizy można zorganizować przez internet, wypełniając aplikację wizową, która przyznam jest dość skomplikowana. My przyjęliśmy zasadę taką, że po prostu jedziemy i na miejscu, na lotnisku wykupujemy wizę, która kosztuje bodajże $50 od osoby. Zasada jest taka, że teoretycznie trzeba mieć zdjęcie, ale nie jest to do końca potrzebne, dlatego że urzędnik na lotnisku zrobi nam to zdjęcie, wyda wizę i w ciągu 10-15 minut jesteśmy gotowi do dalszej podróży.
A pieniądze?
Pieniądze nazywają się biry. Mm-hmm.
Pieniądze piwne, powiedziałbym.
Dokładnie tak. Tak to się kojarzy często. Na przykład ludzie, którzy za nami biegną i krzyczą five beer. Mi to się jednoznacznie kojarzy. Aha. Te biry wymieniamy sobie w dowolnym miejscu, w hotelu, w banku, gdziekolwiek indziej. Stały kurs, to jest pozytywne. I najlepiej wziąć ze sobą dolary amerykańskie, które są najlepiej tam właśnie przeliczane.
Trochę lepsze od euro, tak?
Troszkę lepsze od euro, tak.
No to już jesteśmy przygotowani. Za chwilę poznamy wasz plan na Etiopię. Małgosia, Piotr Piotrowcy, nasze gościa. SMS-owy numer do radia to 603-06-06-06. Panie Deta pyta Małgosia i Piotra Piotrowskich, którzy są w naszym studiu. Czy warto wybrać się do Etiopii w lipcu? Czy jest tam jakiś uroczy zakątek i cena za nocleg jaka by była? Oto jest pytanie. W lipcu do Etiopii? Ja myślę sobie, że będzie tam upalnie.
Nie będzie upalnie, ponieważ w okresie naszego lata tam jest pora deszczowa. Jeżeli chcemy zwiedzać Etiopię, jeździć po niej,
będzie mokro.
To nie jest to dobry pomysł, ponieważ w Etiopii jest bardzo dużo dróg takich gruntowych, szutrowych i one są po prostu wtedy nieprzejezdne. Czyli radziłabym, jeżeli chcemy zwiedzać Etiopię, jeździć po niej, wyjechać w okresie naszej zimy, bo jest to pora sucha i wtedy rzeczywiście można się dostać w różne miejsca.
No i pytanie brzmi, czy do Etiopii jeździ się, jak do innych krajów, do resortu, do kurortu, że tam mamy palemki, basen i tak dalej, i drinki z tą palemką.
Wiesz co, takie miejsca też się zdarzają.
Bo o takich wyjazdach nie słyszałem.
Też się zdarzają w Etiopii, gdzieś tam jest na przykład jezioro Langano, gdzie bogaci Etiopczycy z Addis Abeby jadą sobie na weekend, czy na kilka dni, żeby spędzić miło czas. Natomiast my nie polecamy, bo po co lecieć taki kawał drogi tylko i wyłącznie po to, żeby leżeć na plaży jeziornej, jeżeli są inne, piękniejsze plaże.
Wy jesteście inni, wy jesteście dziwni, bo wy pojechaliście do Etiopii między innymi, żeby zobaczyć wilki. Do Etiopii zobaczyć wilki, bo to są tam wilki inne niż nasze. Wilki etiopskie.
Tak, wilki etiopskie, nazywane też kaberu. To są zwierzęta, których pozostało bardzo niewiele. One żyją w dwóch takich rejonach Etiopii,
no i
na północy.
Pytanie brzmi, czy to wilki, czy to nie wilki, bo to tak, są rzaki podobne do naszych
tak,
lisów.
Tak, one są podobne do szakali, do lisów, mają taką szatę właśnie rudą, czyli bardziej kojarzącą się z lisem, ale przebadano im DNA i okazuje się, że one są spokrewnione z wilkami europejskimi, czyli mają jakieś tam wspólne geny. I wilk jest jak najbardziej prawidłowym określeniem.
Taka, że ziemia tąpnęła, tak? Pojawił się ten ryf, uskok w skałach.
I rozdzielone zostały
wilki.
Tak, rozdzielone zostały wilki. One żyją tylko w rejonach gór Simien i w gór Bejl.
I nasze wilki, które zostały w Etiopii, zrudziały.
Tak.
Ten proces trwał kilkanaście tysięcy lat. Mhm. To właśnie wtedy, kiedy tąpnęła, znaczy ziemia tąpnęła de facto trochę wcześniej. Natomiast rozdzielenie miejsc, gdzie te wilki się znajdują, czyli te nasze europejskie wilki i te dzisiaj afrykańskie, spowodowało, że one zaczęły ewoluować
w inny sposób.
Inny zupełnie sposób i wyglądają jak takie wielkie, gigantyczne lisy.
Mieliście, trzeba przyznać, szalony plan, bo tych wilków jest zaledwie 400. To jest taki wymierający gatunek.
W całej Etiopii. I mało tego, jeszcze te właśnie, które przebywają na północy, nie są spokrewnione jakby tak blisko, czyli one się nie kontaktują ze sobą, te wilki, nie rozmnażają się wspólnie. Są to odizolowane stada i my mieliśmy okazję zobaczyć kilkukrotnie wilka.
No i zobaczyliście. Tak. Plan był rzeczywiście szalony. 400 wilków w Etiopii jest, proszę państwa. Oni w te góry jadą, tam zaplanowaliście 2 czy 3 dni, jakoś tak.
Tak.
I w ciągu tych 2 czy 3 dni zobaczymy wilki, sfotografujemy je, będziemy przyglądali się ich życiu. W zadziwiający sposób to się wszystko udało.
Nie mieliśmy świadomości, że to będzie tak łatwe, ale mimo tego,
dla nas łatwe, bo przestrzeń, po której poruszają się wilki, jest ogromna i to, że akurat wilk pojawi się w tym rejonie, gdzie my jesteśmy, to jest trochę taka jak wygrana w totolotka.
To jest trochę tak, jakby ktoś teraz chciał przyjechać, nie wiem, z jakiegoś innego, dalekiego kraju do Polski i pomyślał sobie, a pojadę do Polski na 2 dni, zobaczę lisa. Zobacz tu w ciągu 2 dni wytrop lisa. Byłoby to bardzo trudne.
Pewnie byłoby to trudne.
A lisów jest zdecydowanie więcej niż wilków.
Pewnie byłoby to trudne, natomiast plusem gór Bejl, w których byliśmy i gdzie właśnie polowaliśmy oczywiście z aparatem i własnymi oczami na te wilki, jest to, że z jednej strony jest to ogromny obszar, a z drugiej strony miejsca, gdzie one się pojawiają, są dość przewidywalne. To są okolice jakichś potoków, to są okolice łąk na wysokościach rzędu 4000 metrów.
Bo to są duże otwarte przestrzenie.
To są duże otwarte, duże otwarte przestrzenie.
Mówimy góry Bejle, ale tam są też płaskowyże.
A nam można poruszać się tylko drogą. Także pamiętajmy, że jakby no, tutaj jest teren, po którym się jedzie, jest określony, dlatego że to jest teren Parku Narodowego.
Oczywiście.
Jest z nami strażnik też, prawda? Czyli to nie jest tak, że można na przykład wypuścić drona. Myśmy z dronem pojechali do Etiopii
i
zobaczyć z góry na przykład, czy ten wilk gdzieś tam w pobliżu jest. Tego też nie wolno nam było zrobić. Także myślę, że to były bardzo szczęśliwe przypadki dla nas.
I mieliście spotkania pierwszego stopnia z wilkami. Wszystko się udało, zdjęcia wyszły wyśmienite. To mocno, mocno gratuluję. Ja byłem zachwycony oglądając waszego akcjowego bloga. Zdjęcia wyszły gorsze, powiedzieliście. Zdjęcia gorsze innym zwierzątkom też robiliście w tym samym miejscu, gdzie są te wilki, a mianowicie kretoszczurom.
Tak.
Prześmieszne zwierzę. Prześmieszne zwierzę.
Bo wilki lubią zjeść kretoszczura.
Tak, to jest oczywiście w ich menu. Są mniejsze zwierzątka, które wilki jedzą jako de facto, przepraszam, przystawkę. Natomiast kretoszczur jest takim daniem głównym dla wilka. On się pojawia gdzieś tam, kopie sobie nory, wychodzi na chwilę na powierzchnię, dlatego że lubi pożywić się świeżą trawką. Kiedy wyłoni się, jest oczywiście zestresowany, bo nie wiadomo, czy ten wilk się gdzieś w okolicach nie pojawi. Po czym zaczyna skubać sobie trawę, wyskubie ją i chowa się.
I przebywa tylko około godziny na całą dobę na powierzchni kretoszczur.
Ale wilk jest sprytny. Bardzo, ale wilk etiopski jest sprytny, bo on widzi, gdzie są te wyjścia z nor kretoszczura i on się tam zaczai.
I czeka cierpliwie.
I albo ten kretoszczur będzie miał pecha i akurat w tym wyjściu się pojawi i będzie to jego ostatnie wyjście z nory, albo pojawi się w innym miejscu, gdzie sobie poskubie trawkę i zobaczy tylko wilka z daleka.
A wy mieliście ogromne szczęście, bo zauważyliście takiego wilka, który tam zaczaił się pod norą, przy norze, tak?
Tak.
I to jeszcze był moment, kiedy też pojawił się tam na swoje nieszczęście kretoszczur.
Tak, z tym, że my widzieliśmy polowania na kusu nilowego, czyli takiego gryzonia, który jest wielkości szczura. I rzeczywiście ich jest bardzo dużo. Natomiast nie widzieliśmy polowania na...
Na kretoszczura i całe szczęście, bo uwielbiamy to zwierzątko, jest słodkie.
Aha. A i tak zdjęcia wyszły jak z naszego Geographic.
No, przyznam, że zrobiłam tych zdjęć, bo akurat ja polowałam na kretoszczura. Zrobiłam ponad 50 i żadne zdjęcie nie wyszło tak, jakby mi się marzyło, żeby wyszło. No oczywiście widać tego kretoszczura i można go rozpoznać, ale on jest bardzo ostrożny. Także on słabo widzi, ale te inne zmysły ma rozwinięte. Ja z dużego dystansu go fotografowałam.
Oni
ale
są
jest,
inni, proszę państwa, oni są wyjątkowi. Oni jadą do Etiopii, żeby zobaczyć tam wilki i kretoszczury. Małgorzata Piotrowcy, autorzy bloga akacjowego, akacjowy blog, nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. Ciekawe, po co i dlaczego państwo pojechaliby do Etiopii, bo ja pojechałbym jeszcze, taki miałbym plan, tak? Na kawę. Bo kawa podobno pochodzi z Etiopii.
To jest
to miejsce, w którym ona się narodziła. To o kawie proponuję za chwilę, jeżeli pozwolicie. Dobrze? 603-06-06-06. Oto jest pytanie, czy kawa etiopska, afrykańska jest lepsza od kaw z Ameryki Południowej, brazylijskiej, kolumbijskiej? Niektórzy twierdzą, niektórzy mówią, że podobno nie. A co państwo na to?
Ja nie wiem, czy kawa etiopska jest lepsza, czy nie. Ona jest wyjątkowa. Ona jest wyjątkowa poprzez chyba też sposób jej przygotowania. Kiedy kawę tą południowoamerykańską mielimy na świeżo w młynku i ją gdzieś tam zaparzamy, czy to w ekspresie, czy to w jakimś innym ręcznym urządzeniu, w Etiopii parzenie kawy wygląda zupełnie inaczej.
No tam można w Addis Abebie, można pójść do kawiarni, tak, na pewno będzie stał tam ekspres w porządnym, eleganckim hotelu i możemy napić się kawy.
Myśmy
ale
tak nie pili kawy.
Nie o to chodzi.
Tak, w Addis Abebie, nie tylko zresztą tam, ale po drodze w jakichkolwiek niewielkich miasteczkach, wystarczy zatrzymać się
do rudery.
Wystarczy zatrzymać się przy takiej ruderze, takim, czy to blaszach, czasami to jest jakiś tam namiocik. Jest najczęściej pani, która ma palnik.
Trochę cegieł zlepionych, ten budyneczek, tak. Trochę cegieł zlepionych tak, jakby gliną tak. I blachą to wszystko jeszcze
tak
gdzieś tam
jest.
Miejscami pokryte, gdzie są
dziury. Pani ma palnik i w jakimś woreczku jakieś takie blade nasionka, nie wiadomo co to jest, a to jest kawa właśnie, ale ona nie jest palona.
Ona jest zielona.
Ona jest zielona, dlatego że pani właśnie ma jeszcze oprócz tego patelnię i na tej patelni przy kliencie praży tą kawę na świeżo, po czym wrzuca ją do swego rodzaju
młynka.
Moździerza. Często jest to tak, że ona po prostu w moździerzu rozbija ją. Następnie wrzuca to do takiego długiego, wysokiego garnuszka, który zalewa wodą, wkłada na palnik. Palnik.
Gotuje.
Gotuje oczywiście na węglu drzewnym. Aha. Po czym czeka, aż ta kawa zacznie powoli wychodzić, kipieć i wtedy ona jest gotowa. Jeszcze chwila, ta kawa sobie odpocznie. Mhm. Po czym dostajemy malutkie filiżanki i przepyszny aromat etiopskiej kawy.
Ja jeszcze dodam, że można kupić kawę ziarnistą w Etiopii, właśnie zieloną, ale tej kawy zgodnie z prawem nie wolno wywozić poza granice państwa. Także jest problem, żeby przywieźć kawę z Etiopii. My zaczęliśmy pod koniec naszego wyjazdu szukać tej kawy w sklepach, ale była to kawa mielona, tak. Natomiast dopiero w Addis nas kierowca zawiózł do miejsca takiego, gdzie po prostu sprzedaje się kawę właśnie taką dla turystów i tam tę kawę kupiliśmy. Ona się nie różni dla nas jakoś specjalnie, już taka kawa palona, brązowa, taka, jaką możemy kupić u nas w sklepach.
Mam wrażenie, że ta kawa w Etiopii jest mocniej prażona. Takie chyba są preferencje Etiopczyków. Dlatego często ludzie, na przykład pijąc kawę etiopską, taką przywiezioną z Etiopii, stwierdzą, że być może ona jest trochę gorzkawa. My w Etiopii, próbując tą kawę, czuliśmy tam różne aromaty owocowe, kwiatowe, i to było rzeczywiście przeżycie takie niezwykłe.
No. Czyli kawa smakuje lepiej w Etiopii.
Tak, i jeszcze temu ja tylko dodam króciutko, towarzyszy taki rytuał, zawsze są palone kadzidła, także jest, jak ktoś przychodzi na tą kawę, zatrzymuje się, to też jest jakby taki cały rytuał związany z piciem kawy.
Robi się atmosfera.
Robi się atmosfera, dymna trochę taka, tak, i zapachowa.
A ciebie to musi strasznie boleć, bo ten węgiel drzewny często w Etiopii pochodzi z akacji.
Tak.
A ty przecież, wy przecież prowadzicie akacjowego bloga.
Tak. Rzeczywiście w ogóle dużych drzew, takich starych drzew jest niewiele. Myśmy nawet się w jednym miejscu zatrzymywali, żeby sfotografować drzewa po prostu takie duże. Natomiast na sawannie ludzie pozyskują to drewno. Pali się oczywiście pewnie i innymi. Podejrzewam, że suszy się łajno zwierząt, tak jak wszędzie na świecie, bo to jest bardzo energetyczny surowiec, ale duże drzewa się wyciągają. Bo z tego buduje się, na przykład stanowią taką konstrukcję lepianki, no i pozyskuje się to różnych właśnie innych takich gospodarczych celów. Tam ciągle to środowisko jest odnawiane i w zasadzie jak się jedzie przez sawannę etiopską, to ona się wydaje młoda dosyć.
Ale byliśmy też w takim miejscu, które nazywa się Wondogenet. To jest rzeczywiście piękny las o wysokich drzewach, gdzie spotkaliśmy sporo fantastycznych ptaków. Natomiast historycznie, jeżeli się wspomni to miejsce sprzed lat 10-20, to niestety te tereny w tej chwili są tylko niewielkim procentem tego, co można było spotkać wcześniej.
Było ładniej, było piękniej. Tak?
To przypominało las deszczowy, to miejsce. Także taki bardzo gęsty, myśmy tam chodzili z przewodnikiem. Jeszcze nie ma wpisu na blogu z Bondogenet, ale to też było takie bardzo inne miejsce.
Chociaż Etiopia, no przyznajmy, nie kojarzy się z lasem. W jakikolwiek sposób Polakom nie kojarzy się z lasem, a przecież to są też duże wysokości górskie, gdzie jest chłodniej i gdzie las rósł, powinien rosnąć,
tak,
prawda?
Tak.
I są tam na pewno miejsca zielone. To o ptakach. O głównym wątku tej podróży, proszę Państwa, powiemy po wiadomościach po godzinie 10. Małgorzata Piotr-Piotrowscy, czyli Akacjowy Blok, to nasi dzisiejsi goście, a nasz numer SMS-owy 603-06-06-06. Czy Państwo, oto jest pytanie do Małgosi i Piotra Piotrowskich, autorów Akacjowego Bloga, przywieźli jakąś potrawę z Etiopii? Bo ten Wasz blog to jest z jednej strony podróżniczy, z drugiej strony ptasi, a z trzeciej strony kulinarny, tak? To są takie dziedziny, które Was jakoś pasjonują i interesują. Co można kulinarnego przywieźć z Etiopii?
Etiopia jest takim krajem, w którym chlebem powszednim jest injera. Injera to jest taki placek, który robi się z fermentowanego ciasta. Jeżeli ktoś piecze chleb w domu, to wie, na przykład stosuje zakwas, to jest mniej więcej odpowiednik właśnie takiego zakwaszonego ciasta.
To jest chleb na zakwasie, tak?
Tak, to jest chleb stuprocentowo żytni na zakwasie. Natomiast injera jest robiona z mąki z tefu. Jest to taki rodzaj zboża.
Nie tofu, nie mylmy, tef.
Tak, tef, tak. Tef rośnie. Przypomina trochę wysoką trawę i po prostu z ziaren tego zboża robi się mąkę. To można zobaczyć, zwłaszcza jadąc na południe, że ta mąka jest robiona w takich żarnach po prostu, ręcznie, ucierana. I potem to ciasto w sposób naturalny, czyli łączy się z wodą, ono się zakwasza i jak jest już takie zakwaszone, to po prostu na takich blachach czy dużych jakichś takich patelniach, na ogniu bezpośrednim, to tak jak naleśniki, rozlewa się ciasto, wypieka i oni injerę podają w
takie
zasadzie
półmyki,
do wszystkiego.
Tak,
tak, tak.
Naleśniki
tylko,
po półmyki.
Tak, tylko ma wyraźnie kwaśny smak ta injera. I ona jest zwijana, tak jak u nas się roluje naleśniki, krojona, bo ona jest zazwyczaj dosyć duża, czyli jest na przykład 2-3 razy większa niż takie naleśniki na przykład smażone u nas. Do injery podaje się na co dzień różne sosy robione po prostu na bazie warzyw. Takich podstawowych, czyli fasola, marchew, pomidory.
Je się podobno bardzo ostro.
Tak, i do tego to jedzenie ostre jest charakterystyczne dla miejsc, gdzie jest gorąco, dlatego że ono zapobiega odwadnianiu organizmu. Natomiast jest też takim drugim składnikiem jakby tego pożywienia na pewno jest mięso. I mięso, takim rarytasem jest mięso spożywane na surowo. Co dla nas jest nieco szokujące, zwłaszcza jak się widzi warunki nawet takie, wydaje się być higieniczne.
Tak?
Tak, natomiast
i wiszą tam te zwierzątka, tak, obrane ze skóry.
Tak.
Ale
tak,
w całości, prawie w całości?
Tak. I no oczywiście sanepid by się tam zgubił w tych warunkach i na pewno by nie dopuścił.
Ale nasza wrażliwość być może też by tego do końca nie przyjęła.
Ja osobiście mięsa nie jem i nie jadłam mięsa oczywiście również i w Etiopii, ale na przykład nasz kierowca, jak szliśmy na jakiś tam gdzieś posiłek w trasie do restauracji, to z przyjemnością zamawiał sobie takie surowe mięso i to jest norma.
Halo, ale na naszym blogu jest całe mnóstwo, pełno smakowitych potraw mięsnych. Jakieś tam są kaczki, prawda?
Tak.
Na przykład.
Są.
Przepyszne. Ućce są. Sarniny jakiejś dziwnej. Tak. I tak dalej. Rozumiem, że to druga strona waszego małżeńskiego teamu, czyli pan Piotr, tak? Jest za to odpowiedzialny.
Głównie chyba ja, rzeczywiście. Jeśli chodzi o gotowanie takich potraw obiadowych, kolacyjnych, to ja się tym głównie zajmuję. Dlaczego tam się pojawiają kaczki, sarniny, jakieś jagnięciny? Dlatego, że takie popularne mięsa typu wieprzowina czy kurczak, przepisów na to w internecie jest mnóstwo. Natomiast właśnie te troszeczkę mniej popularne u nas mięsa, przepisy na nie można znaleźć.
Eksperymentujecie, przyznajmy, tak to postrzegam, z potrawami z wyższej półki. Tak, że to są potrawy na przykład zauważone przez was dziś w internecie, bo one są podawane przez australijskiego szefa kuchni. Takiej kuchni rzeczywiście najbardziej high, tak?
Oglądaliśmy się programu na przykład MasterChefa australijskiego, który ma zupełnie inny charakter niż ten nasz polski MasterChef. Tam rzeczywiście gotowanie jest na wysokim poziomie.
Miłośników kuchni odnosimy, przekierowujemy do waszego bloga. Tak, łatwo znaleźć, wpisując do wyszukiwarek akacjowy blog. Jeszcze tylko jedno kulinarne pytanie dotyczące Etiopii, bo chciałem do tej Etiopii wrócić. Czas nas goni. Czy w Polsce można kupić mąkę tefową?
Można w internecie. Można.
W polskim internecie, proszę bardzo. I można sobie zacząć coś
robić. Bo myślę, że w stacjonarnych sklepach
na blogu jeszcze nie widziałem, żebyście coś robili, ale w kuchni już czegoś próbowaliście, czy będziecie próbowali, czy raczej nie?
Spróbujemy zrobić jakieś potrawy etiopskie. To nie jest trudne, zwłaszcza te gulasze bazujące czy to na warzywach, czy to na mięsach, są dość proste w wykonaniu. I w połączeniu rzeczywiście z injerą one smakują bardzo dobrze.
No ja jadłam w Etiopii przede wszystkim spaghetti z pomidorami, bo potrawy włoskie są tam popularne. To jest związane z przeszłością oczywiście państwa.
Bo Włosi okupowali Etiopię.
Tak. Można też w jakichś miastach dostać pizzę. Także to też...
Wracamy do tego, po co tam pojechaliście. Mhm. Pojechaliście po pierwsze dla ptaków, ale też dla dżelad. Dżelady, małpy, proszę państwa, które jedzą trawę. Pojechaliście sobie tam gdzieś wysoko, no wysoko, nie wysoko, tak, ale w góry, bo dżelady żyją w górach. Żeby też je pooglądać. Mieliście dużo szczęścia, bo na tę podróż tak w stronę dżelad, w kierunku dżelad, mieliście tam 2 dni.
Jeden dzień.
A to mnóstwo zdjęć, pięknych zdjęć małp w naturze. Małp jedzących trawkę.
Żeby zobaczyć dżelady, trzeba pojechać jakieś 100-120 kilometrów na północ.
Od Addis Abeby.
Jest to najbliższe chyba miejsce, gdzie można je spotkać. To jest jeden klucz, jeśli chodzi o oglądanie takich zwierząt. Dżelad, czy wilków etiopskich, czy nial, czy jakichkolwiek innych. Być rano. Być rano. One wtedy budzą się, zaczynają sobie chodzić, szukać pożywienia i specjalnie nie zwracają uwagi na krzątających się tam ludzi, którzy próbują je oglądać, fotografować, dlatego że są zajęte tym, co lubią najbardziej, jedzeniem.
Aha. I rzeczywiście małpy wychodzą sobie na pastwiska jak na łąki, tak?
Tak, one się zawsze trzymają klifów. Myśmy w takim miejscu je znaleźli.
Jakby były barankami, bo one nocują w wysokich górach,
tak, na półkach skalnych.
Żeby być bezpiecznymi przed drapieżnikami.
Natomiast widząc nas, trzymały się brzegu klifu, czyli czują jakieś zagrożenie ze strony człowieka i słusznie, bo rzeczywiście to zagrożenie istnieje, mimo że dżelady są pod ochroną. Są bardzo ostrożne, są zdystansowane.
A wy mieliście ogromną satysfakcję, bo zobaczyć te małpy w naturze.
Tak, bardzo o tym marzyłam.
Trochę na wyciągnięcie, ja nie wiem, na ile tam używaliście...
Myśmy teleobiektywami je fotografowali, tak, czyli tak.
Ale były sytuacje takie, że te teleobiektywy przeszkadzały troszeczkę w fotografowaniu, bo byliśmy za blisko nich. Też tak się zdarzało.
Co jest szczęściem dla przyrodników hobbystów. No tak, no ale ptaki były w tej podróży najważniejsze, że wy do Etiopii pojechaliście dla ptaków. Tam między innymi nad jezioro Ziwej, tak?
Tak.
Gdzie tych ptaków jest całe mnóstwo. No bo po pierwsze marabuty, tak?
Marabuty. Ja tylko chciałam dodać, że tych jezior, myśmy tam kilka odwiedzili, to tak jeziora to są położone w Dolinie Ryftowej, ale co jest bardzo ciekawe, że każde jezioro jest inne. I jezioro Ziwej jest takim jeziorem, które ma sporo pływających roślin, ma jakieś tam krzewy rosnące w wodzie, wyspy i to akurat sprzyja określonym gatunkom ptaków, bo na przykład nad innymi jeziorami Abiata Szala, gdzie byliśmy, to są jeziora sodowe i tam już nie spotkamy tych ptaków, które będą nad Ziwej. Nad jeziorem Langano...
Sodowe, czyli słone?
Czyli takie zasiarczone i tam już są ptaki, które typu flamingi, które po prostu korzystają z pokarmu, który jest w wodzie, z alg, które w takich warunkach są w stanie żyć. Natomiast Ziwej jest jeziorem słodkim i jest takim jeziorem sprzyjającym różnym ptakom, które lubią chodzić po roślinach, kryć się gdzieś tam w brzegu, na brzegu w trzcinach, czy preferują właśnie budowanie gniazd gdzieś na drzewach.
Wasze szczęście może być, podejrzewam, dla niektórych zupełnie niezrozumiałe, bo jak to do Etiopii pojechać, tak, kolebki kultury, stamtąd pochodzi człowiek podobno, tak, też tak. Lucy oglądaliście, tak,
tak.
Która ma tam 3 miliony lat, jakoś tak.
Ponad 3 miliony lat, tak.
Tak.
Lucy została, te szczątki Lucy zostały odkryte w latach 70. I dzisiaj można je zobaczyć od kilku lat dopiero, 2013 roku w Muzeum Narodowym w Etiopii. Lucy jest o tyle wyjątkowa, że po prostu prawdopodobnie wpadła do bagna i te jej szczątki, mimo że gdzieś tam zostały rozsiane po jakimś obszarze, bo obszar ulegał erozji, dawniej był lasem, dzisiaj jest taką półpustynią, zostały w 40% odnalezione, co pozwalało na taką rekonstrukcję wręcz całej postaci.
No jest wiele innych powodów, żeby pojechać do Etiopii, bo i te kościoły w skałach i tak dalej, a wy jedziecie dla ptaków. Czy potraficie wytłumaczyć przeciętnemu człowiekowi ten rodzaj przyjemności?
My zaczęliśmy oglądać ptaki jakieś 7-8 lat temu. To było troszeczkę pod wpływem ludzi, których zaczęliśmy spotykać w naszym lesie. Oni nas zarazili tą pasją i zaczęło się od zakupu lornetki, potem jeden teleobiektyw, drugi teleobiektyw.
A potem
ja nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego akurat ptaki. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Poza tym, że rzeczywiście jest to świat awifauny jest bardzo interesujący i bardzo zróżnicowany.
Ale trochę tak jest, że ta miłość jest niewytłumaczalna. Po prostu.
Natomiast ja myślę, że też w ogóle w Afryce jest trochę inaczej z obserwacją ptaków i dużo łatwiej je dostrzec i łatwiej je sfotografować. Ja nie chciałabym tutaj mówić, że to było proste, ale w naszych lasach, na przykład w Lesie Bukowym w Trójmieście jest dosyć ciemno, już się rozwijają liście, ptaki są wysoko i naprawdę trzeba ostro, że tak powiem, się napracować, żeby gdzieś tego ptaka
znaleźć. A to
znaleźć.
Lećmy tam, jedźmy tam, gdzie jest mniej drzew.
Tak, tak.
Coś w tym jest. A tam, gdzie jest mniej drzew, no to tak nad jeziorami, tak? Marabuty, pelikany,
marabuty, tak.
Pelikany w naturze, co ibisy.
Tak, i te ibisy bardzo różne też spotykaliśmy nad jeziorami, inne na płaskowyżu Saneti w górach Bejl też były inne ibisy, gdzieś tam przy drodze, gdzieś nad innym jeziorem niż jezioro Ziwej, także też cała gama tych ibisów, zimorodków.
Ale to, co mnie najbardziej zdziwiło, to zimorodki, proszę Państwa,
tak,
bo
piękne.
Okazało się, że zimorodki nie tylko są takimi zimorodkami jak u nas w Polsce, ale są też ładniejsze, bardziej kolorowe, malachitowe na przykład, tak?
Tak. No i nam się udało sfotografować w zasadzie całkiem blisko takiej grobli, którą chodzą ludzie po prostu tam nad jeziorem Ziwej, gdzie jest przystań łódek, gdzie rybacy dopływają ze swoim połowem.
Zadziwiające zimorodki srokate, które są czarno-białe, nakrapiane, zimorodki w kropki, tak? Czarne zimorodki w białe kropki.
I one pięknie polują, zawieszają się nad wodą i potem pikują w dół. No, w różnych sytuacjach, łącznie z rybką, widzieliśmy, jak te połowy im się udają.
Natomiast, bieliki, tak?
Natomiast pamiętajmy, że zimorodki, bo zimorodek srokaty, on będzie polować nad otwartym zbiornikiem, bo on pikuje z góry. Natomiast malachitowy, czy malutki, który jest tam również u nas na blogu, to są zimorodki, które potrzebują odpowiednie warunki, czyli musi być jakiś krzew, gałązki, na którym one przysiadają, obserwują wodę i dopiero stamtąd polują. Jeśli nie ma takich warunków, nie znajdziemy tych zimorodków.
Jest jeszcze zimorodek leśny, który, jak sama nazwa wskazuje, poluje sobie w lasach. Też w okolicach rzeczywiście zbiorników wodnych. Jest on nieco większy.
Ale na typowej sawannie.
Ale na typowej sawannie również można go spotkać.
A nie o ptakach, proszę Państwa, mogliby tak w nieskończoność. Nie skończylibyśmy tego programu. Jeszcze o jednym ptaku muszę wspomnieć, bo to przecież symbol polski bielik, a są też bieliki, jak się okazuje, afrykańskie, bieliki etiopskie, tak?
Tak, tak. I one są piękne, bo nasz bielik jest taki cały brązowy, a ten jest wyraźnie taki dwubarwny.
Taki ma białe podgardle,
temu,
tak? Brzuch.
Tak. Głowa i właśnie ten brzuch, szyja są pokryte białymi piórami i łatwiej go wypatrzeć dzięki temu, bo naszego bielika trudniej. Bardziej
no właśnie
maskuje.
Okazuje się, że łatwiej bielika zobaczyć w Etiopii niż w Polsce. Pięknie Wam dziękuję za spotkanie. Tych powodów do rozmowy mogło być jeszcze dużo, bo chciałem z Wami jeszcze porozmawiać na przykład o różach w Etiopii, o wielkich plantacjach róż, plantacjach niestety pod folią i o tym, że piszecie, że to jest miejsce które jest skazane na wymarcie, że tam grozi temu miejscu, gdzie są te piękne róże. Katastrofa ekologiczna.
Dlatego, że pobiera się wodę z jeziora Ziwej, dlatego, że spływają do jeziora również środki ochrony roślin. My dzisiaj idąc do różnych takich minimarketów możemy kupić za kilka złotych pęczek róż. Te róże bardzo często właśnie są przywożone z Etiopii i cena ich jest atrakcyjna, dlatego, że tania siła robocza jakby to sprawia warunki, bo cały rok jest ciepło w Etiopii, więc jest łatwość uprawy tych kwiatów i one potem lecą do Amsterdamu.
A poziom jeziora Ziwej jest z roku na rok coraz niższy?
Tak, coraz niższy. No i oczywiście też połów ryb, drobne sieci, których używają rybacy, powodują, że te ryby młode są wyławiane z jeziora. To, czego nie widać na zdjęciach, to jest duża ilość plastiku pływającego w jeziorach. To widzieliśmy, butelki, dużo śmieci jest. Także no, to
piękne
też
miejsce, ale z roku na rok coraz brudniejsze. Nie wiem, czy takim obrazkiem etiopskim, dobrze, że kończymy to spotkanie, ale na pewno Etiopia jest barwna, cudowna, atrakcyjna.
I bardzo zachęcamy do odwiedzenia, bo jest ogromne bogactwo.
A ja zachęcam do odwiedzenia waszego bloga, dlatego, że czyta się i ogląda się wyśmienicie. Akacjowy blog, proszę Państwa, proszę znaleźć w wyszukiwarkach. Małgorzata, Piotr Piotrowcy, to byli nasi goście, a już za chwilę w ramach A propos ekologii, magazynu ekologicznego, rozmowa z profesorem Jackiem Piskozubem z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje z tą pogodą. Przecież mamy tak bardzo, bardzo sucho. Będziemy rozmawiali o zmianach klimatycznych. To już za niecałe 10 minut.
Partnerem audycji Nie śpij, zwiedzaj z Radiem Gdańsk jest miesięcznik podróżniczo-geograficzny Poznaj Świat.